Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u. W naradzie zorganizowanej w siedzibie partii wzięli udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Tematem obrad były tegoroczne wybory prezydenckie. Po oświadczeniu prezes Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Joanny Lemańskiej w obozie rządzącym pojawiły się wątpliwości dotyczące realizacji scenariusza przedstawionego we wspólnym oświadczeniu koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z nim marszałek Sejmu miałaby ogłosić termin nowych wyborów prezydenckich po przewidywanym ogłoszeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów 10 maja wobec ich nieodbycia. Minister środowiska Michał Woś przyznał w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że wobec obstrukcji Senatu oraz braku możliwości przewidzenia, jak postąpi Sąd Najwyższy, możliwe jest przeprowadzenie wyborów 23 maja.
Senat doprowadził do tego, że mamy kryzys polityczny związany z tym, że wybory, które powinny być dzisiaj, powinna była być cisza wyborcza, 10 maja powinno było być głosowanie, ono się nie odbędzie właśnie z racji tych zaniedbań ze strony Senatu. Natomiast ustawa została przyjęta. Ustawa, która umożliwia głosowanie korespondencyjne, ustawa cały czas umożliwia przeprowadzenie wyborów chociażby 17 albo 23 maja. To nie jest wykluczone, że te wybory mogą się odbyć także wtedy, zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo takie jest. I skąd się pojawiła ta wątpliwość? Skąd te zawirowanie polityczne, te spotkanie także na Nowogrodzkiej? Właśnie z tego, że doszły różnego rodzaju słuchy, że niekoniecznie można przewidzieć to, jak się zachowa Sąd Najwyższy.
W czwartek prezes Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Joanna Lemańska wyraziła zdziwienie apriorycznym założeniem dwóch liderów Zjednoczonej Prawicy. Podkreśliła, że treść orzeczenia w sprawie wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja, zależy tylko od składu orzekającego. Wcześniej Sejm przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich. W piątek podpisał ją prezydent Andrzej Duda. W sobotę ustawa weszła w życie. Ministerstwo Zdrowia wzmacnia kontrolę sanitarną na Śląsku. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach i wśród rodzin górników. Minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej poinformował o rosnącej liczbie wymazów pobieranych na Śląsku. Wskazał, że przedwczoraj i wczoraj zostało zrobione dodatkowe 1000 wymazów. W sobotę planowane było 2500 wymazów, a jutro 5000. W pobieraniu próbek pomaga wojsko. Minister zdrowia zaapelował też do górników i ich rodzin, by w najbliższym czasie pozostali w domach.
Tu jest też ogromny apel do górników, do rodzin górników. Zostało wysłanych do nich około 30 tysięcy SMS-ów, aby na razie pozostawali w domach i starali się nie wychodzić z tych domów, bo większość z nich po prostu choruje bezobjawowo, więc my tutaj intensyfikujemy maksymalnie nasze działania, żeby jak najszybciej tą grupę przebadać, przetestować, odizolować chorych od zdrowych. No ale też, szanowni państwo, nie można doprowadzić do tego, że cały system padnie i wiemy również, że kopalnia musi podtrzymać swoją działalność, choćby w tym takim minimalnym poziomie.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 288 nowych zakażeniach koronawirusem i o śmierci 9 osób. Najwięcej, bo 156 nowych przypadków, dotyczy województwa śląskiego. W sumie od początku epidemii w Polsce odnotowano 15 651 przypadków. Zmarło łącznie 785 osób. Policjanci zatrzymali 62 osoby, które brały udział we wczorajszym proteście w Warszawie. Manifestacja, do której udziału nawoływał kandydat na prezydenta Paweł Tanajno, odbyła się mimo obowiązującego w Polsce zakazu zgromadzeń. Wobec 60 zatrzymanych osób funkcjonariusze prowadzą czynności dotyczące łamania obostrzeń sanitarnych. Dwie osoby są podejrzane m.in. o czynną napaść na funkcjonariuszy. Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, poinformował, że jedna z policjantów została kopnięta w brzuch przez protestującego i konieczne było odwiezienie jej do szpitala. Do szpitala trafiło też dwóch policjantów, przy których wybuchły petardy. Ponadto uszkodzone zostały dwa radiowozy. Oburzenie z powodu zatrzymania uczestników protestu wyraził szef PO Borys Budka. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika podgrzewanie atmosfery i atakowanie policjantów przez lidera największej partii opozycyjnej to skrajna nieodpowiedzialność.
Człowiek, który dla tych pracodawców, dla przedsiębiorców prawie nic nie zrobił. No jeżeli pan Budka czy pani Kidawa-Błońska zapytaliby mnie, co ja zrobiłem dla pracodawców, to każdy z branży fryzjerskiej, przynajmniej z tych, którzy mnie znają, doskonale wie, co zrobiłem, bo dzisiaj każdy fryzjer w Polsce między innymi płaci niższy podatek za usługi, więc dzisiaj niech ani Kidawa-Błońska, ani Budka nie opowiadają, że są wielkimi obrońcami pracodawców. Dzisiaj jest sytuacja trudna dla wszystkich, ale nie wolno je wykorzystywać politycznie. No i te zdjęcia, które gdzie się pojawiają jacyś ludzie, którzy przy różnych zadymach biorą udział, to nie służy dobrze spokojowi. Ubolewam, że do tej sytuacji doszło, że te ataki na policjantów są. No tak, przedsiębiorcy nie wyrażają swoich emocji.
Protest na ulicach Warszawy rozpoczął się w czwartek. Uczestnicy przeszli przed Sejm i kancelarię premiera. Domagali się odmrożenia gospodarki i szybkiego wsparcia ze strony rządu. Podobna manifestacja odbyła się również wczoraj. W drugiej połowie maja, zgodnie z harmonogramem rządu w sprawie luzowania obostrzeń, możliwe jest otwarcie lokali gastronomicznych, salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej. Od tygodnia mogą być otwarte galerie handlowe, żłobki, przedszkola czy miejsca noclegowe. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wciąż nie wyłoniło kandydatów na nowego pierwszego prezesa tego sądu. Obrady z udziałem 96 sędziów w tej sprawie po 7 godzinach zostało przerwane. Zostanie wznowione we wtorek o godzinie 10. Sobota była drugim dniem obrad zgromadzenia. Piątkowe posiedzenie z udziałem 97 sędziów trwało 9 godzin. Przerwę z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony sanitarnej dla dalszego postępowania ogłosił w sobotę przewodniczący zgromadzenia Kamil Zaradkiewicz. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na konferencji poinformował także o planach wtorkowego posiedzenia.
Dotychczas nie udało się ustalić wyników głosowania nad wyborami członków komisji skrutacyjnej, dlatego że powstały istotne wątpliwości i zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała. Ta kwestia będzie pierwszym punktem po wznowieniu obrad we wtorek.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł mówi, że ta sytuacja wynika z obstrukcji stosowanej przez niektórych sędziów wybranych w sposób korporacyjny przez poprzednią KRS.
Ci tak zwani starzy sędziowie, którzy w tamten sposób zostali wybrani, podjęli bezpodstawną i nieważną uchwałę Sądu Najwyższego, którą na całe szczęście Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją, stwierdził jej bezskuteczność. Natomiast widzimy, że niektórzy spośród tamtych właśnie sędziów próbują torpedować w tej chwili posiedzenie Sądu Najwyższego, mające na celu wybranie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest to oczywiście działanie nieetyczne, działanie nielicujące z powagą urzędu sędziowskiego i nie ma ono nic wspólnego z tymi szczytnymi hasłami, które noszą na sztandarach, twierdząc, że są obrońcami praworządności.
Celem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jest wyłonienie 5 kandydatów, spośród których prezydent Polski powoła nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Z końcem kwietnia bieżącego roku zakończyła się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Wobec niewyłonienia następcy prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziemu z Izby Cywilnej Kamilowi Zaradkiewiczowi. W Warszawie odbyły się obchody setnej rocznicy wyzwolenia Kijowa z rąk bolszewickich przez połączone sojuszem Wojska Polsko-Ukraińskie. W kościele Świętego Krzyża sprawowana była msza święta w intencji uczestników walk o Kijów. W uroczystościach brał udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W rozmowie z naszą redakcją minister podkreślał, że wyparcie bolszewików z Kijowa przez wojska marszałka Józefa Piłsudskiego wspierane przez atamana Symona Petlurę i ukraińskich żołnierzy miało znaczenie podwójne.
Był to bardzo ważny element nie tylko toczącej się między Polską a Rosją sowiecką wojny, ale miała być to także realizacja dalekowzrocznych planów politycznych Józefa Piłsudskiego, planów federacyjnych, aby w tej części Europy stworzyć blok państw niepodległych, połączonych mocnym sojuszem z Rzeczpospolitą. Oddajemy dziś hołd tym, którzy 100 lat temu rozumieli, że największe zagrożenie płynie ze strony bolszewickiej Rosji, a dobrze rozumiana współpraca między Polską a Ukrainą gwarantuje w tej części Europy stabilność i ład na dziesięciolecia.
Polska armia wraz z oddziałami ukraińskimi zajęła Kijów 7 maja 1920 roku. 9 maja odbyła się w centrum miasta wspólna polsko-ukraińska defilada. Obchody setnej rocznicy tych wydarzeń rozpoczęły się w Warszawie wczoraj. Europa to ty, to my wszyscy razem. Jedność czyni nas silniejszymi. Takie przesłanie z okazji Dnia Europy przygotowali we wspólnym wideo liderzy unijni. Ze względu na epidemię koronawirusa Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej czy Komisja Europejska nie otworzyły swoich siedzib dla zwiedzających jak co roku, ale przygotowały obchody Dnia Europy online. W ponad 5-minutowym materiale filmowym, który został opublikowany w internecie, zmontowane zostały krótkie wypowiedzi szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej oraz liderów unijnych instytucji. Głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki.
Europa to nie tylko wspólne dziedzictwo przeszłości. Europa to także obietnica przyszłości, w której podstawową zasadą działania jest solidarność.
Dzień Europy obchodzony jest 9 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oficjalne święto Unii zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia planu Schumana 9 maja 1950 roku, który dał początek zjednoczeniu Europy. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.